czasie poprzedniej audycji przysłuchiwaliśmy się rozmowie Jezusa ze znawcami prawa, w której to rozmowie Jezus pragnął uświadomić religijnym przywódcom Izraela prawdę, że istotą prawdziwej pobożności nie jest przestrzeganie obrzędów i rytuałów, jak na przykład obmywanie rąk, ale dbałość o czystość wewnętrzną, o czystość serca. Dzisiaj dowiemy się, jak zakończyło się spotkanie Jezusa z faryzeuszami. Od 10 wiersza 15 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Potem przywołał do siebie ludzi i powiedział: Słuchajcie i starajcie się zrozumieć. Nie może powodować nieczystości człowieka to, co on je, ale to, co mówi, może powodować jego nieczystość. Zwrócili się do niego uczniowie: Czy wiesz, że te słowa mocno oburzyły faryzeuszy? A on na to: Każda roślina, której nie zasadził niebiański ojciec, zostanie wyrwana z korzeniami. Zostawcie ich w spokoju. To są ślepi przewodnicy. Gdy ślepy prowadzi ślepego, w końcu razem spadną w jakiś dół. Wtedy Piotr poprosił: Wyjaśnij nam sens tej przenośni. A on zapytał: Czy wy także tego nie rozumiecie? Wiecie przecież, że pokarm przez usta dostaje się do żołądka, a następnie jest wydalany. Natomiast to, co powstaje w sercu i co mówią usta, może spowodować nieczystość człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, które prowadzą do zabójstwa, do łamania wierności małżeńskiej, nierządu, kradzieży, fałszywych zeznań i obrażania Boga. To wszystko powoduje nieczystość człowieka, a nie to, że nie myje on rąk przed jedzeniem. Można się domyślić, że wszyscy byli zdumieni tymi stwierdzeniami Jezusa. Jezus nie tylko bowiem potępił rytualistyczną, ceremonialną religijność uczonych w piśmie i faryzeuszy, ale niejako przekreślił nawet wiele części ksiąg mojżeszowych. Nie chodziło tu tylko o przeciwstawienie się tradycji. Pozornie wydawało się, że chodzi nawet o przeciwstawienie się samemu pismu Starego Testamentu. Wypowiedź Jezusa przekreślała właściwie wszystkie prawa pokarmowe Starego Testamentu. Być może, że prawa pokarmowe mają do dziś znaczenie w dziedzinie troski o zdrowie i higienę, ale już nie mogą decydować w sprawach religii. Jezus stwierdził zdecydowanie, że nie liczy się przestrzeganie przez człowieka pewnych rytuałów, w tym przepisów pokarmowych. Nic dziwnego, że uczeni w piśmie i faryzeusze oburzyli się i gorszyli. Jezus usuwał im grunt spod nóg. Jego oświadczenie było nie tylko niezwykłe, ale wręcz rewolucyjne. Jeśli Jezus miał słuszność, to cała ich teoria religijności obrzędowej jest nieporozumieniem. Utożsamiali bowiem oni religię i wszystko to, co się podoba Bogu, z przestrzeganiem przepisów, norm określających, co czyste, a co nieczyste, z tym, co człowiek je, z umywaniem rąk przed jedzeniem i tak dalej. Natomiast Jezus utożsamił religię ze stanem serca człowieka i stwierdził dobitnie, że przepisy faryzeuszy i uczonych w piśmie nie mają właściwie niczego wspólnego z religią. Jezus stwierdził, że faryzeusze są ślepymi przewodnikami ślepych, nie mającymi pojęcia o drodze Bożej i że ludzie, którzy idą za nimi, mogą jedynie z właściwej drogi zboczyć i wpaść w dół. Pod tym względem Jezus miał absolutnie słuszność. Jeśli bowiem na religię składają się jedynie zewnętrzne przepisy i ceremonie, to można o takiej religii powiedzieć, po pierwsze, że jest zbyt łatwa. O wiele łatwiej jest powstrzymywać się od pewnych pokarmów, obmywać ręce, niż kochać tych, których nie lubimy, przebaczać im, pomagać potrzebującym za cenę własnego czasu, własnych pieniędzy, własnej wygody czy przyjemności. Trzeba niestety stwierdzić, że jeszcze nie przyswoiliśmy sobie w pełni tej lekcji. Regularne chodzenie do kościoła, płacenie składek, zajęcia w kole biblijnym to wszystko sprawy drugorzędne. To środki wychowujące nas w religijności, ale nie są jeszcze prawdziwą pobożnością. Nigdy nie jest dość przypominać o tym, że prawdziwa pobożność polega na osobistym związku i właściwej postawie w stosunku do Boga i do bliźniego. Jeśli pobożność opiera się na zewnętrznych ceremoniach, to prowadzi na manowce. Wielu ludzi pod względem zewnętrznym prowadzi życie doskonałe, jednak w sercu pielęgnuje najgorsze złe myśli. Jezus nauczał, że wszystkie ceremonie świata nie rozgrzeszą serca, w którym panuje pycha, zawziętość czy pożądliwość. Jezus nauczał, że tak naprawdę liczy się stan serca człowieka. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, powiedział Jezus. Bóg nie tyle zwraca uwagę na to, jak coś czynimy, ale dlaczego to czynimy. Tomasz z Akwinu powiedział: człowiek widzi uczynki, a Bóg widzi intencje. Takie jest nauczanie Jezusa. Nauczanie to osądza każdego człowieka, który uważa siebie za dobrego tylko dlatego, że spełnia zewnętrzne reguły i przepisy. Dobrym może nazwać się tylko ten, kto ma czyste serce. Z tego prostego faktu dla pychy nie ma miejsca. A raczej każdy z nas powinien powiedzieć: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nikt z nas nie jest bowiem na tyle dobry, by mógł się uważać za czystego. Tylko trwanie w prawdziwej, żywej łączności z Jezusem na co dzień może przybliżyć nas do stanu właściwej pobożności. Wydarzenia potoczyły się dalej. Od 21 wiersza 15 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Pewna kobieta kanaańska, która tam mieszkała, zaczęła wołać: Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Moja córka jest w mocy demona i bardzo cierpi. Ale on nie odezwał się do niej ani słowem. Wtedy uczniowie zwrócili się do niego: każ jej odejść, bo nam tu wciąż lamentuje. On odpowiedział: zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z zagrody Izraela. Kobieta jednak zbliżyła się, upadła mu do nóg i powiedziała: Panie, pomóż mi. On zaś na to: nie należy odbierać chleba dzieciom i rzucać szczeniętom. To prawda, odpowiedziała, ale i szczenięta zjadają okruszyny, które spadają ze stołu ich właścicieli. Wtedy Jezus oświadczył: mocną masz wiarę, kobieto, niech będzie tak, jak chcesz. I w tej chwili jej córka wyzdrowiała. Jak mówiliśmy już kilkakrotnie, Jezus z konieczności ograniczał zasięg działalności, aby osiągnąć cel swej misji. Przede wszystkim rozpoczął od Żydów. W tym wypadku o pomoc woła jednak poganka. Jezus ma jedyne wyjście. Musi obudzić prawdziwą wiarę w sercu tej kobiety. Dlatego zwraca się do niej ze słowami: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Nazwanie kogoś szczenięciem, psem, uważano za śmiertelną, okropną obrazę. Żydzi mieli zwyczaj z wzniosłą arogancją rzucać takie przezwiska jak pogańskie psy albo niewierne psy. W owych czasach wychudłe, dzikie, często schorowane psy oczyszczały ulice z odpadków. Musimy jednak pamiętać o dwóch sprawach. Dużo zależy od tego, jakim tonem, z jakim wyrazem twarzy wypowiada się daną opinię. Ktoś może na przykład powiedzieć o przyjacielu: stary łobuz, z uśmiechem i tonem, który stępia ostrze znaczeniowe takiego wyrazu, a nawet nadaje mu ciepły odcień. Możemy być pewni, że w danym wypadku na obliczu Jezusa pojawił się uśmiech, a z oczu przebijało współczucie, które pozbawiało jego słowa obraźliwego znaczenia. Po drugie, użyto tu zdrobniałej formy wyrazu psy. Kunaria to nie dzikie psy z ulicy, lecz małe domowe szczeniaczki, bardzo różniące się od bezpańskich psów wałęsających się po ulicach. Kobieta była Greczynką. wykazała szybką orientację i refleks. Tak, odpowiedziała, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Oczy Jezusa rozjaśniła radość wobec tak zdecydowanej wiary. Udzielił jej swego błogosławieństwa i uzdrowił jej córkę. W sercu owej kobiety Jezus dostrzegł bowiem, a raczej wzbudził prawdziwą, głęboką wiarę. Zwróćmy uwagę na kilka ważnych spraw dotyczących owej kobiety kanaańskiej. Po pierwsze i przede wszystkim kochała ona swoją córkę. Nieszczęście dziecka było jej własnym nieszczęściem. Poganka ta miała w sercu miłość do dziecka, miłość, która zawsze stanowi odbicie miłości Boga do jego dzieci. Miłość skłoniła ją do tego, by zbliżyć się do obcego człowieka. Miłość spowodowała, że z pokorą przyjęła jego milczenie i nie przestawała prosić. Z miłości zniosła pozorną odmowę. Dzięki miłości mogła dostrzec współczucie kryjące się za słowami Jezusa. Miłość była siłą inspirującą serce tej kobiety. Nie ma niczego mocniejszego i bliższego Bogu niż miłość. Po drugie, kobieta ta miała wiarę. Była to wiara, która zrodziła się w zetknięciu z Jezusem. Nazwała go synem Dawida. Był to dość popularny tytuł, mający zabarwienie polityczne. Posłużenie się nim w stosunku do Jezusa oznaczało, że uważała go za wielkiego i potężnego cudotwórcę. Tytuł ten określał Jezusa w kategoriach ziemskiej potęgi i chwały. Przyszła prosić o pomoc kogoś, kogo uważała za wielkiego i potężnego człowieka. Przyszła, kierując się być może zabobonem, jak do jakiegoś czarodzieja. Jednak później nazywa Jezusa Panem. Jezus rzeczywiście zmusił ją do tego, by dostrzegła w Nim kogoś i coś, czego nie można w ogóle ująć w ziemskich kategoriach, aby dostrzegła w Nim boskość. Takie właśnie przekonanie Jezus chciał wzbudzić w jej sercu przed spełnieniem jej prośby. Chciał, aby prośba skierowana do wielkiego człowieka przekształciła się w modlitwę do żywego Boga. Dostrzegamy, jak wiara niewiasty rośnie, aż wreszcie uznaje Jezusa za tego, kim jest rzeczywiście. Była to wiara połączona z czcią. Rozpoczyna od prośby, idąc za Jezusem, a kończy klęcząc przed Nim. Zaczyna od prośby, a kończy na modlitwie. Kiedykolwiek przychodzimy do Jezusa, musimy przede wszystkim złożyć hołd Jego majestatowi, a dopiero potem przedstawić nasze prośby. Kobieta ta wykazała niezwykłą wytrwałość. Nic jej nie mogło zniechęcić. Pan Jezus był dla niej jedyną nadzieją. Przyszła z żywą nadzieją i z bólem. Nic nie mogło jej zrazić. Obserwujemy w niej jedną z najwartościowszych cech modlitwy. Zatopiła się w modlitwie z niezwykłą żarliwością. Nie uważała jej za jedynie rytualną formułkę, ale wynurzała w niej tęsknotę duszy z głębokim przeświadczeniem, że na pewno nie spotka się z odmową. Kobieta ta przyszła więc do Chrystusa ze wspaniałą, śmiałą miłością, z wiarą, która przekształciła się w uwielbienie u Jego boskich stóp i z niezwykłą wytrwałością, zrodzoną z nadziei nie do pokonania, z pogodą ducha, której nic nie jest w stanie zmącić. Posiadając taką wiarę, mogła liczyć na to, że jej modlitwa zostanie wysłuchana. To dla nas wielki przykład, wielkie wyzwanie i zachęcenie. Dalej w końcowej części 15 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Potem Jezus odszedł stamtąd i wrócił nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na wzgórze i usiadł. Ściągnęło do Niego mnóstwo ludzi, wśród nich inwalidzi, kulawi, niewidomi, głuchoniemi i wielu innych. Kładziono ich przed Jezusem u Jego nóg, a On przywracał im zdrowie. Podziw ogarniał ludzi, gdy widzieli, jak niemi zaczynają mówić, niepełnosprawni wracają do zdrowia, kulawi stają na nogi, a niewidomi odzyskują wzrok. wszyscy wysławiali Boga Izraela. Potem Jezus przywołał uczniów i powiedział: żal mi tych ludzi, już 3 dni są ze mną i nie mają co jeść. Nie chcę, aby odeszli głodni, bo pomdleją w drodze. A uczniowie na to: skąd mamy tu na odludziu wziąć tyle chleba, by nakarmić takie tłumy? Jezus zapytał: a ile macie chleba? Odpowiedzieli: 7 bochenków, oprócz tego kilka rybek. Wtedy kazał ludziom usiąść na ziemi. Wziął te 7 chlebów i ryby, podziękował Bogu, dzielił i rozdawał uczniom, a oni ludziom. Wszyscy najedli się do syta, a pozostałych okruszyn zebrali 7 pełnych koszy. Wśród tych, co jedli, było około 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Wtedy dopiero pozwolił ludziom odejść, a sam wsiadł do łodzi i popłynął w okolice Magadanu. Niektórzy bibliści uważają, że nakarmienie 5000 i nakarmienie 4000 to różne wersje tego samego wydarzenia. Tak jednak nie jest. Daty są różne. Pierwsze wydarzenie nastąpiło na wiosnę, a drugie w lecie. Chodzi też o różnych ludzi i inne miejsce. Nakarmienie 4000, o czym czytaliśmy w poprzednim fragmencie, nastąpiło w Dziesięciogrodziu, stanowiącym luźną federację 10 wolnych miast greckich. Przy tej okazji mogło być obecnych wielu pogan, być może nawet więcej niż Żydów. I to wyjaśnia dziwną, być może dosyć wypowiedź zawartą w wersecie 31 o tym, że wielbili oni Boga Izraela. Dla tłumów pogan wydarzenie to było świadectwem mocy Boga, Boga Izraela. Różnicę podkreśla jeszcze jeden fakt. W wypadku nakarmienia 5000 resztki wynoszono w koszach, które określano mianem kopchinoi. W wypadku zaś nakarmienia 4000 kosze te są określone mianem sfurides. To wąskie, płaskie kosze, którymi często posługiwali się Żydzi. Zabierali bowiem zawsze ze sobą pożywienie, aby nie być zmuszonymi jeść pokarm, który dotknęły pogańskie ręce, a przez to stać się nieczystymi. Natomiast sfurides to kosz z pokrywą. Mógł on być nawet tak wielki, że zmieściłby człowieka wewnątrz. Takimi koszami posługiwali się poganie. Cudownym momentem w tej opowieści jest fakt, że motywem uzdrowień i nakarmienia głodnych było współczucie i litość Jezusa okazana poganom. Jest to symbol i przedsmak tego, że chleb Boży nie jest przeznaczony wyłącznie dla Żydów, ale że również poganie mają mieć swą cząstkę w tym, który jest chlebem życia. Chrystus jest chlebem życia dla każdego, kto otwiera przed Nim swoje serce. Historia opowiedziana w końcowym fragmencie 15 rozdziału Ewangelii Mateusza wspaniale przedstawia łaskawość, dobroć i miłość Jezusa. Jezus ukazany jest jako ten, który zaspokaja wszelkie potrzeby człowieka. Po pierwsze, leczy fizyczne ułomności. Przyprowadzono do Niego kalekich, chorych, ślepych, niemych, aby ich uzdrowił. Jezusa interesuje w najwyższym stopniu cielesny ból świata. Ci, którzy przywracają zdrowie i leczą, w tym i lekarze, kontynuują dzieło Jezusa Chrystusa. Po drugie, Jezus troszczy się o znużonych. Czytaliśmy, że ludzie byli utrudzeni. Pan Jezus chciał ich wzmocnić przed długą i ciężką drogą. Jezusa interesują pielgrzymi tego świata, ludzie ciężkiego trudu, ci, których oczy są znużone, a ręce przemęczone. Po trzecie, Jezus karmi głodnych, czyni wszystko, co może, by zaspokoić głód fizyczny i fizyczne niedostatki. Jezus troszczy się o ciało człowieka, tak jak o jego duszę. W działaniu tym dostrzegamy moc i współczucie Boga, Boga, który zaspokaja wiele potrzeb człowieka, znajdującego się w różnych sytuacjach. Po pierwsze, nakarmienie 5000, wydarzenie to nastąpiło w końcowej fazie Jego działalności w Galilei. Potem Jezus już nie nauczał, nie kazał, ani nie uzdrawiał. Opuścił Galileę. Po drugie, nakarmienie 4000. Nastąpiło ono pod koniec jego krótkiego usługiwania poganom poza granicami Palestyny, najpierw w okolicach Tyru i Sydonu, a potem w Dziesięciogrodziu. I po trzecie, wreszcie ostatnia wieczerza w Jerozolimie, kiedy zbliżył się ostateczny kres jego ziemskiego usługiwania pomiędzy ludźmi. W tych faktach dostrzegamy coś niezwykle ujmującego. Jezus, rozstając się z ludźmi, zawsze pokrzepiał ich na dalszą drogę. Zgromadzał ich, by ich karmić chlebem życia. Zanim wyruszał dalej, oddawał im cząstkę siebie. Do dziś przychodzi do nas, ofiarując nam także chleb, który zaspokaja nieśmiertelny głód ludzkiej duszy. W mocy tego chleba jesteśmy w stanie kroczyć przez wszystkie dni naszego życia. Jezus pragnie, byśmy karmili się duchowym chlebem Jego słowa.